Wieczór z reportażem. Żaneta Walentyn, witam Państwa w Wieczorze z reportażem. Dziś wrócimy do czasów wojny. Opowiemy Państwu dwie historie. Jedna historia to będzie więźnia Buchenwaldu, to będzie reportaż autorstwa Ewy Dąbrowskiej, a druga historia to jest historia, którą nagrałam ja i Ada Andrzejewska. Nasi stali słuchacze na pewno pamiętają, że pracowałyśmy, wciąż pracujemy nad historią Haveni Simow, Żydówki z Izraela, która była przechowywana podczas okupacji przez polską rodzinę Walczaków. Ta historia już była na naszej antenie, no ale Hawa szukała potomków rodziny Walczaków. W prostej linii szukała synów, wnucząt, już w tej chwili tak naprawdę wnucząt, i nie bardzo chciała uwierzyć, że już wszyscy nie żyją. Uparła się, żeby znaleźć. A my z Adą Andrzejewską uparłyśmy się, żeby jej pomóc. I jakie są tego efekty i rezultaty, to też w dzisiejszym wieczorze z reportażem. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania historii, którą nagrała Ewa Dąbrowska. Potem zaczęło się piekło.
Człowiek, ja nie chcę używać wielkich słów, ale człowiek zadaje sobie takie pytania, jak to, które mnie czasem, no, trudno powiedzieć, ręczyło, ale nasuwało się. Po co to było? Co, komu służyły? Na co były potrzebne komukolwiek w tym naszym wszechświecie cierpienia więźniów? Moje cierpienia, nazwijmy to tak. Te dramatyczne, traumatyczne przeżycia. Czy mogą mieć w ogóle jakiś sens? I spotkania z młodzieżą pozwoliły mi zrozumieć, że jest w tym pewien sens. Jeśli to, co przeżyłem, może posłużyć innym jako materiał przy wyborze drogi życiowej. No więc pytają, czy nienawidzę ich. Co czuję, jak słyszę język niemiecki? Czy mam się wstydzić, soll ich schämen, dass ich Deutsch bin? Czy mam się wstydzić, że jestem Niemcem? Ja odpowiadam w prosty sposób, że nie masz się czego wstydzić, bo ty nie jesteś za tamto odpowiedzialny, ale jesteś odpowiedzialny za to teraz, tutaj, za przyszłość. Co wybierzesz? Jaką drogę życia wybierzesz? W którą stronę pójdziesz? Co będziesz wspierał, przeciwko czemu będziesz walczył? To jest twoja odpowiedzialność. Siódmego dnia Powstania Warszawskiego pod mój dom na ulicy Bednarskiej 23 przyszli Niemcy, ulicę Bednarską zajęli, bo ona prowadziła w dół ku Wiśle. Potrzebny im był most Kierbedzia, więc tam wcześnie dosyć wpadli. Wyrzucili nas wszystkich, przeszliśmy normalną drogę, to jest obóz przejściowy w Pruszkowie. Całą ludność warszawską wyrzucali, ulicę po ulicy, dom po domu, i przez ten obóz przechodziło wszystko. W końcu wywieźli 650 tysięcy warszawiaków, prawda? To była ta jedna z cen Powstania Warszawskiego. I tam zagarnęli mnie do jakiegoś transportu, nie wiedziałem, dokąd jadę, ale jak się otworzyły wrota, drzwi tego wagonu towarowego, tośmy wyskoczyli na peron, jeśli tak można powiedzieć, w Buchenwaldzie. Buchenwald to jeszcze było pół biedy. Najgorzej było właśnie w zakładach Adlera we Frankfurcie. Więc rzecz tak wyglądała, że SS było zainteresowane, żeby mieć komplet w obozie koncentracyjnym. Jeśli nie miało wolne miejsce, zamawiało, tak? Przypuszczam, że tak samo zamówiło trochę tych warszawiaków. Dlaczego? To już nie były te czasy, kiedy bezmyślnie tam mordowano, to spychano i ta cała tradycyjna wizerunek tej gehenny. To były czasy, kiedy już więzień był potrzebny jako siła robocza i zabijanie, uśmiercanie przez pracę. Wcześniej musiał odpracować. Tak było w moim przypadku. Przyjechała komisja, byliśmy jeszcze wtedy na kwarantannie w obozie po 2 tygodniach, jeszcze nie pracowaliśmy. Przyjechała komisja, eleganccy panowie w białych kitlach, myśmy przemaszerowali nadzy przed nimi, każdego z nas obejrzeli, mnie też, ręce podnieś, obróć się, otwórz usta, tak jak niewolnika na targu niewolników gdzieś tam w południowych Stanach, w Georgii czy gdzieś tam. Mój numer zapisano, 200 nas wybrano, wysłano do zakładów Adlera do Frankfurtu nad Menem. Ci panowie w białych kitlach to byli przedstawiciele fabryki. Wybrali sobie niewolników. Czułem się jak niewolnik, jak sprzedany, bo zakłady płaciły SS, do kasy SS wpłacały 4 do 6 marek za każdego więźnia wypożyczonego temu zakładowi dziennie. Dla SS to była żyła złota. Dlatego oni chcieli tak dużo nas mieć i sprzedawać. Z kolei zakłady Adlera chciały też na nas zarobić, przypuszczam, bo stworzyły takie warunki, no to znaczy chcieli jak najmniej, jak najmniejszym kosztem nas zatrudniać. Przeznaczyli 85 fenigów dziennie na jedną osobę, to były grosze. To starczało zaledwie na nieprawdopodobnie ubogie i wstrętne żarcie i na nic więcej. Co jadłem? To jest tak, rano to był kawałek takiego gliniastego chleba, a potem na obiad i na kolację zupa. Zupa, w której było troszkę ziemniaków, to znaczy rozgotowane były ziemniaki, tylko obierki świadczyły o tym, że tam zostały wrzucone ziemniaki do tego kotła i suszona brukiew. Tam jeszcze jakiś tam kawałek margaryny w kotle się znalazł i to było wszystko. To było tak niskokaloryczne, że w książce, którą mam, niemieckiej zresztą, która bardzo dokładnie, bardzo surowo opisuje tę praktykę dyrekcji zakładów Adlerwerke, piszą oni wręcz, ci autorzy, że po 3-4 miesiącach organizm jest tak wycieńczony, że nie ma siły, zniszczone zostają jego siły odporne, podatność na choroby, podatność na wszystko. A do tego niezmienione na przykład ubrania nie było, czy jak była zima i było zimno, to spaliśmy w tym, chodziliśmy, pracowaliśmy w tym samym odzieniu, bez możliwości uprania, bo kąpieli nie było, była tylko zimna woda w umywalkach, takich długich umywalniach. Więc to wykończało wszystkich. Z 1200, bo potem jeszcze doszło do tego 1000 kolegów, też warszawiaków, to 528 zmarło w ciągu pierwszych kilku miesięcy. Ale dla Adlerwerke to nie był żaden problem. Oni po prostu zamówili 400 dalszych więźniów i przyszedł transport w miejsce tych, którzy umarli, nowych więźniów. Zawsze miałem szczęście zresztą w obozie. Ja dostałem się do kuchni. Nie musiałem jeść tej zupy, znaczy wody z tej zupy, tylko jak kocioł gorący się opróżniał, to na obrzeżach, na kotle została taka warstewka, no nie wiem czego to, czegoś, no taki korzuszek troszkę. I ja to zgarniałem, miałem specjalną deseczkę, zgarniałem do miski i tym się żywiłem. I tym troszkę czasem mogłem pomóc moim kolegom. Także ja byłem jeszcze we względnie dobrej sytuacji, bo miałem ciepło, sucho. Więc rzecz tak wyglądała, że w pierwszych dniach po pobycie tam pracowaliśmy, zagoniono nas do pracy i jedna grupa kolegów rozładowywała wagony z węglem, a inna grupa, do której mnie przydzielono, zajmowała się cementem, workami z cementem, bo myśmy mieli odbudowywać hale w tych zakładach dla następnych 1000 więźniów. To było piekielne, bo to 50 kg taki worek po schodach nieść, to z któregoś wieczoru po tak zwanej kolacji zarządzono zbiórkę i przyszedł taki Unterscharführer Lendzian oni wymawiali. Lendzianie to było przecież jedno z plemion słowiańskich. One zresztą mówią po polsku, to ja się dowiedziałem dopiero później z literatury niemieckiej. I zarządził kontrolę czystości. Rozebraliśmy się do pasa i on w jednym szeregu staliśmy i on tak chodził od jednego do drugiego, a nie mieliśmy mydła, nie mieliśmy ręcznika. Woda była tylko zimna w tych kranach. To ci, którzy pracowali przy węglu, to smugi spływały. Miału węglowego się nie da zmyć. Więc niektórzy byli nie do myci. To on taki miał bokserski cios. Przede mną stanął w końcu, a ja byłem wypucowany jak rondel miedziany u mojej babki. Bo ja w cemencie pracowałem, a cement szoruje pięknie. I on mnie zapytał, bist du sauber? Po niemiecku. Do nikogo nie odzywał się, a do mnie się odezwał. Nie wiem dlaczego. A ja byłem głupi, no jeszcze wtedy nie wiedziałem, że ze sesmanem nie wolno rozmawiać, że to nie jest normalny człowiek, z którym pogadasz sobie. No i fajne, to powiedziałem, no chyba tak, są. I on mnie wtedy uderzył, ale uderzył nie tak, żeby mnie zwalić z nóg, tylko tak lekko. Mówi się tak albo nie, Herr Unterscharführer. Ja powiedziałem, ja, Unterscharführer, jestem czysty. A wtedy on zapytał, bo się zorientował, że rozumiem w końcu, o co chodzi, że trochę rozumiem niemiecki. I pytam, was bist du von Beruf, czy myślisz zawodu? A ja pracowałem w rzeźni. Pracowałem przy obróbce jelit, szlamowaniu jelit i nie chciałem mu tłumaczyć, bo się bałem, jak to mu wytłumaczę. I powiedziałem po prostu pierwsze słowo, jakie mi się nasunęło, Fleischer, rzeźnik. Bo w rzeźni pracowałem, miejskiej w Warszawie, na Pradze. I po kilku dniach znów był apel, przed nami stał ten Unterscharführer, Lencjan, i jeszcze jakiś taki zwalisty SS-man. I Lencjan pyta wszystkich, kto jest z zawodu kucharzem. Część nie zrozumiała, część nie wiedziała, patrzyli po sobie, bali się trochę, bo tego Lencjana tośmy się od razu, od początku bali. I w końcu wystąpił taki jeden drobniutki, chudziutki, jakiś taki malutki, zupełnie się nie kojarzył z kucharzem. I ten drugi SS-man, okazuje się później szef kuchni, podszedł do niego i coś do niego gadał, a tamten anime. I wtedy ten Lencjan sobie przypomniał i krzyknął, Fleischer! Myśmy tam powtarzali, do mnie doszło. Ja sobie w końcu uświadomiłem, że to o mnie chodzi. Wystąpiłem, stoję, co mnie czeka. Podchodzi ten przyszły Küchenchef, szef kuchni, taki mlochonny, taki patrzy na mnie i mówi, sprichst du Deutsch? Ja powiedziałem, tak, bo już bałem się powiedzieć cokolwiek, że moja niemczyzna nie jest daleka od doskonałości. No gut, dann wirst du in der Küche arbeiten. Będziesz pracował w kuchni. I tak się zostałem mianowany na pomocnika kucharza. Co dało mi oczywiście ogromną, większą od innych szansę przeżycia. No ale później i tak dostałem za swoje. Nasz wymarsz później, kiedy się zbliżali Amerykanie w marcu 1945 roku, z tych nazwany przez nich Todesmarsch, Marsz Śmierci, 120 kilometrów w drewniakach iść o głodzie. Ale i tak miałem szczęście, bo ci, którzy niby nie mogli iść w ogóle, chorzy z izby chorych, zostali załadowani do pociągu, w 3 dni stali bez wody na tych, a później wieziono ich tydzień, raz tylko dostali wodę. Pili własny mocz, ze przeproszeniem. Więc jeszcze gorzej trafili. Także myśmy potem wrócili do Buchenwaldu, a potem się zaczęło dopiero piekło, bo nas wywieźli z Buchenwaldu, bo z kolei Amerykanie już ciągle się przybliżali. Załadowano nas do pociągu i wieźli nas gdzieś na południe, na wschód. Sami nie wiedzieli dokąd, bo to już był bałagan. To były ostatnie dni wojny, już połowa Niemiec była zajęta. I w tym wagonie byliśmy niezmiernie stłoczeni. To tak 120, jak słyszałem rozmowy między SS-manami do wagonu jednego towarowego, to się siedziało tak, następny siedział tu, ja miałem jego głowę pod brodą, nogi tak skurczone, bo nie można było wyprostować i tak z rzędami, także nikt się nie mógł poruszyć. W ogóle o tym, żeby się poruszyć, zmienić pozycję, nie było mowy. A więc po pół godzinie to zaczynało to kolana, to kości kulszowe. Po 2 godzinach to już człowiek chciał krzyczeć i nie umiał sobie wyobrazić, że to wytrzyma. I tak 6 dni, 6 nocy bez jedzenia. Trochę picia mieliśmy, bo nas od czasu do czasu wypuszczali, jak pociąg gdzieś w polu szczerym stał, to w rowach mieliśmy troszkę wody, a jak deszcze przepadywały, tośmy w miski zbierali to na wyposażeniu każdego więźnia. Łyżka i miska to były najważniejsze rzeczy. I tak 6 dni, 6 nocy, a potem wprost z tego w marsz. To nogi w kolanach pękały. Przecież w ciągu 6 dni, 6 dób się zastało to wszystko. No ja byłem młody, miałem te 21 lat, to się jakoś rozruszałem, ale ci starsi. No i to potem jeszcze wędrowaliśmy dalej, aż w końcu uciekłem. To już było to chyba 6., 7 dzień marszu. Już się zbliżaliśmy do Doliny Dunaju, ale jeszcze było troszkę lasów. Drogi, którą wędrowaliśmy, to była jakaś ogromna kolumna. Strasznie wynędzniała i już też resztką sił goniłem. I jakiś SS-man wypatrzył mnie w kolumnie i dał mi swój tornister do niesienia. No tego jeszcze mi tylko było brakowanie. Ale to był dobry SS-man, bo jak on kończył palić papierosa, to w połowie, nie wszystkie, ale 3 w ciągu tego całego dnia przerywał tego, ślinił papierosa, żeby go zgasić i dawał mi takiego solidnego peta. Ja miałem pudełko od zapałek, to też był wartościowy przedmiot i chowałem do tego pudełeczka i miałem 3 takie. I w końcu była taka sytuacja, że ja już uznałem, że to już jest koniec. Już ja dalej nie pójdę i widziałem, że zaczynam się zachowywać tak, jak zachowywali się na krótko przed tym, zanim padli moi koledzy, sąsiedzi w szeregu. Otwarte szeroko usta, łapanie takiego powietrza takimi haustami, no szum w uszach i łomotanie serca, płaty jakieś tak przed oczami. Ja wiedziałem, że to już jest koniec. I w pewnym momencie kolumna się zatrzymała tam i ja zapytałem się, kto ma zapałki, że sprzedam papierosy za zapałki. I znalazł się ktoś, kto miał 3 zapałki i ja dałem mu te 3 pety i miałem 3 zapałki. To był co prawda kwiecień, przechodziły deszcze, ale no liczyłem, że jeżeli uciekniemy do lasu, to może będzie można zapalić ogień, coś tam, upiec ziemniaki, bo wszędzie wtedy był to czas sadzenia ziemniaków. No i jeden z kolegów zapytał mnie, chcesz uciekać? Ja mówię, tak. I wtedy poznałem, co to znaczy adrenalina. Zacząłem się tak bać tej ucieczki, że nagle wszystko mi się zrobiło jasne. Wrócił oddech normalny, wróciło myślenie, bo byliśmy tacy zapeziali, że w ogóle nie mogliśmy myśleć. Ja zacząłem myśleć teraz i oceniać, jakie są szanse. Jeden SS-man idzie po lewej stronie 10 metrów przed nami, ale ten nie jest niegroźny, bo to siąpi deszcz, on jest nakryty peleryną, karabin ma przewieszony przez pierś, a drugi z tej strony SS-man też jest nakryty, też ma, ale ma pistolet automatyczny. On nie musi zdejmować tego, tylko może od razu tak strzelać, więc on był groźniejszy. Więc do tego mojego kolegi mówi, chodź, przesuniemy się do przodu. I to było bardzo, bardzo rozsądne. I wybraliśmy las, młodnik taki gęsty, a to było szaro, już deszcz padał, my tymi kocami mokrymi okryci, szaro ubrani, także pasowaliśmy do scenerii tak znakomicie. No i w pewnym momencie tam ten las się kończył i ja krzyknąłem do tego mojego kolega, Rysiek, las się kończy. On zrozumiał, że wzywam go do ucieczki, skoczył przez rów, no to ja za nim. I pobiegliśmy równolegle do lasu, tuż przy nim. Ja się odwróciłem i widzę, że ten SS-man, który był to z karabinem przed nami, przechodzi przez kolumnę, skoczyliśmy w las i po chwili usłyszałem strzał. Znaczy nie bardzo strzał słyszałem, tylko tak kawałek kory przede mną, ta kula widocznie tam coś oderwała czy coś. A potem las był taki liściasty, stare liście ubiegłoroczne, suche były, jak dywan taki puszysty i nagle w tych jakby się 100 żmij, 100 wężów obudził, a to strzelał ten drugi SS-man z tego pistoletu automatycznego. Ale ja pomyślałem sobie, że on zdołował, bo tylko po ziemi tak. Potem jeszcze raz się te węże obudziły, jeszcze jeden strzał taki już oddalony. No jeszcze 50 kroków zrobiliśmy w tym gęstym lesie i wiedziałem, że zniknęliśmy im z oczu po prostu. Nigdy nie biegli. Widocznie mieli takie rozkazy, żeby nie opuszczać szeregów kolumny. No i myśmy się znaleźli w tym lesie i dyszeliśmy, słuchaliśmy ciszy po raz pierwszy. Od długiego, długiego czasu słyszałem ciszę. Tylko szelest kapiących kropli, skapujących z sosen. Cały czas się baliśmy. Gdzieś czekał daleko pies, to myśmy byli przekonani, że nas ścigają. Szliśmy, okazuje się, że las, do którego uciekliśmy, jest laskiem niedużym. Że tam za polem jest jeszcze duży, robił wrażenie większego, las. Myśmy tam szli i widzieliśmy naszą kolumnę z odległości kilkuset metrów, jak pełzła po drodze. Myśmy 2 dni siedzieli w lesie, ale w końcu głód nas wygonił już. Do wsi było, jak później się zorientowałem, około 2 kilometrów, może kawałeczek więcej. To myśmy te od godziny 10 rano tę przestrzeń 2 kilometrów pokonali. No, dopiero o gdzieś jakieś 7-8 wyszliśmy z tego lasu. Wyszliśmy, a już Amerykanie byli już za Dunajem wtedy. Już na chałupach wisiały białe flagi. W polu spotkaliśmy orzącego takiego Niemca, Bauera, bawarskiego. Nie wiem, jakby on przyjął nas, gdyby Amerykanów jeszcze nie było. To inna sprawa, ale przyjął nas życzliwie, nakarmił, pozwolił spać w stodole. Ja się poczułem wolny rzeczywiście, bo później byliśmy u Amerykanów. Ja się dostałem do kuchni ponownie amerykańskiej. Myślałem już, że kuchnia jest moim życiowym przeznaczeniem. Ale tam się, że tak powiem, odkułem. Ci Amerykanie złapali jakiegoś, to już było już po wojnie, chyba ze 2-3 tygodnie po wojnie, złapali jakiegoś jeńca wojennego. Bateria artylerii polowej, 179 Field Artillery Battalion. To jeszcze do dzisiaj umiem, bo mi się kazali tego nauczyć. I przywieźli tego chłopaka, kazali mu się położyć i kopać sobie grób. On był przerażony, drżał cały, a taki Frank, Polak z pochodzenia, bardzo dobrze po polsku mówiący, przyszedł do mnie i mówi: Janusz, ty masz z nimi porachunki, to pilnuj go, możesz się odkuć za swoje krzywdy. Ja miałem dali mi normalne umundurowanie amerykańskie. On mi przyniósł hełm. Ale nie ten hełm bojowy tam, bo oni pod tym mieli taką wkładkę i chodzili na co dzień, bo to lekkie było, a hełm bojowy się dopiero na to nakładało stalowy, to ciężkie świństwo było. I dał mi swój karabin. Wyjął magazynek, oni mieli takie króciutkie karabinki 16-strzałowe. No i ja siadłem na schodkach, Niemiec kopał. Ja od czasu do czasu wołałem, tak jak mnie nauczono, los, los, arbeiten, arbeiten. Tak mnie uczyli, prawda? To umiałem dobrze powtarzać i starałem się wyglądać groźnie, prawda? Patrzyłem na niego i sobie wyobrażałem, że jestem tu panem jego. I tak patrzę na niego, no był taki bardzo mi, bo mojego brata przypominał, to 17-latek. On jak go rozbierali, bo chcieli sprawdzić, czy ma pod pachami tatuaż, jaki mieli wszyscy SS-mani z grupą krwi. Celowo im zresztą to robiono, żeby się nie poddawali. To on cały czas wrzeszczał, ich nicht SS, nicht Wehrmacht, ich Volkssturm. Volkssturm to był takie pospolite ruszenie już wtedy, kiedy Hitler już dzieciaki powoływał do służby. A oni to, Amerykanie, to traktowali to jako zabawę, się tam pośmiali, troszkę postali, popatrzyli i poszli sobie. I w pewnym momencie on wstał tak, łopatę ściągnął do nogi, tak jak do nogi broń, stuknął obcasami i pyta mnie: Herr Posten, darf ich auf die Seite, czy mogę na stronę, panie Posten? A mnie szlak wtedy trafił, Aż skoczyłem, jak on powiedział, Herr Posten, bo myśmy się do SS-manów zwracali, zawsze Herr Posten, Herr Posten. I ja podszedłem do niego i mówię, co słuchaj, jak ty jeszcze raz powiesz do mnie Herr Posten, to pamiętaj, ja byłem w obozie koncentracyjnym. Na każdym kroku mówiłem, ja wolę oder nein, Herr Posten. Jak mi jeszcze raz powtórzysz to, nie bardzo wiem, co by wtedy było. Na pewno nic, bo nie dałbym mu kolbą pod żebro czy coś takiego. I on wrócił, odwrócił się, zapomniał, że chciał iść na stronę i tak schylił się i widzę, że płacze. Ramiona mu drżą. Ja tak sobie wtedy myślałem. Mój Boże, cały czas człowiek marzył o tym, żeby mieć karabin w garści i spotkać Niemca, mieć wroga przed sobą. Tak sobie w obozie przysięgaliśmy, że taka będzie zemsta, że... I teraz co? Teraz to wszystko się obróciło w jakąś zupełną groteskę. Miałem karabin, oczywiście, ale karabin był nie nabity. Miałem hełm bojowy, ale hełm był z plastiku. Miałem wroga przed sobą, ale co to był za wróg, co płakał. A to, co czułem w środku, to nie była nienawiść, to było raczej zakłopotanie, co z tym fantem zrobić. No i diabli mnie podkusili, wstałem, podszedłem do tego, nie bój się. To jest tylko gra, zabawa, oni się tobą bawią, nie grozi ci nic. On się odwrócił, takie troszkę jeszcze były oczy zaczerwienione miał. Znów stanął tak na baczność i mówił, danke, Herr Posten. Nein, już nie będę więcej mówił Herr Posten, dziękuję. No i potem jak go zabierali do obozu jenieckiego, wsadzili go do takiego jeepa, on się odwrócił do mnie, uśmiechnął się i pokiwał mi ręką. Ja się też obróciłem, uśmiechnąłem się i pokiwałem mu ręką. I wtedy poczułem się wolny. Nazywam się Janusz Garlicki, jestem dziennikarzem z zawodu. Ja byłem więźniem Buchenwald. Stamtąd wywieźli nas do podobozu w zakładach Adlera we Frankfurcie nad Menem. Niemcy dali kryptonim temu podobozowi Kotzbach. Lat mam 90, prawie 2. Pracuję z Maksymilian Kolbewerk jako świadek historii.
To był reportaż Ewy Dąbrowskiej pod tytułem Potem zaczęło się piekło. Bardzo przykro, że jej bohater już nie jest z nami. Pewnie nas słyszy i usłyszał ten reportaż, ale już nie tu, nie w tym wymiarze. Pożegnaliśmy jakiś czas temu bohatera reportażu Ewy Dąbrowskiej, pana Janusza Garlickiego.
Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love.
W drugiej części wieczoru z reportażem historia poszukiwań rodziny walczaków. Hawa Nissimow, Żydówka, która mając 3 latka trafiła do polskiej rodziny walczaków i dzięki temu przetrwała, postanowiła ich odnaleźć. No, wiadomo, że swoich dobroczyńców, Wawrzyńca i Bronisławy znaleźć nie mogła, bo oni już od dawna nie żyją. Ale chociaż wszyscy dookoła jej mówili, nie, nie, ich dzieci i wnuczęta też nie żyją, nikogo już nie ma, to ona szukała, szukała. A nam z Adą Andrzejewską zaimponowało to jej szukanie, ten upór. No i tak po nitce do kłębka, ale sami państwo posłuchajcie, potomkowie Kolumbów.
Wiecie, już nie można było być, trzeba było uciekać, bo już zabierali ludzi do obozów i zabijali na ulicy ludzi. To myśmy, nam się jeszcze udało uciekać z getta. To myśmy byli u rodziny polskie i w piwnicach, i w strychach schowani byliśmy. Ale w końcu już mnie więcej nie mogli chować. I moja ciocia Bronka miała znajomą w Siedlcach i ta Bronisława w Siedlcach, nie ta ciocia, się zgodziła mnie schować. I moja mama mi namalowała włosy na blond, bo byłam taka czarniutka i dała mi krzyżyk. Nauczyła mnie też i powiedziała, od dzisiaj nie jesteś Żydówka, jesteś polska dziewczynka, pamiętaj. I właśnie ta Walczakowa przyjechała z Siedlec, kochana Walczakowa, i wsadzili mnie do worka, dziewczynkę. Nie wolno tam kichać, nie wolno płakać. W worku mnie wzięła i przyjechałam do nich właśnie na wieś. Jak ludzie przychodzili do ich domu, to musiałam się chować za szafą. Siedziałam za szafą godzinami, czasami całą noc.
Jesteśmy na Topolowej 10 przed wojną i w czasie wojny, kiedy tu mieszkali Walczakowie, był to numer 6. Jest to dzielnica, osiedle robotnicze tak zwane, które wybudowano poza miastem ówczesnym. Ja jeszcze pamiętam z młodości, jak tu właściwie poza nielicznymi domkami wiele nie było. Domu, w którym się ukrywała Hawa, już nie ma. To był typowy bliźniak, drewniany, składający się z pokoju jednego i kuchni. Niewiele już ich się zachowało, bo po prostu warunki życia w takich domkach były dość trudne. No, trzeba pamiętać, że tu nie było łazienki, nie było toalety. Jest kuchnia, jest pokój, sąsiad za ścianą. To teraz dzisiaj się zmieniło. Na miejscu Walczaków stanął taki zwany słupek z czasów gierkowskich. Obok podobne domy stoją. Już niewiele się zachowało domów, które były, czy wyglądały tak jak ten dom, w którym ukrywała się Hawa.
A czy mieszkają tutaj jeszcze jacyś ludzie, którzy mogliby pamiętać rodzinę Walczaków? No, sąsiedzi najbliżsi.
Wątpię. Ja po prostu w to wątpię, bo nawet po budynkach widać, że to są domy dość późno wystawione. Natomiast ślad po Bronisławie ginie na przełomie lat 60. i 70. Tym bardziej, że nawet jeżeli ona zmarła na początku lat 70., to i tak już jest ponad 40 lat.
Bo pan jest Bydgoszczy, Zrawia Bydgoszcz. Od dawna pan tu mieszka?
Nie tak dawno.
A, nie tak dawno.
Czyli nigdy nie słyszał pan o Bronisławie Walczak?
Dzień dobry. Nie słyszałem.
A o tym, że tu kiedyś ktoś ukrywał Żydów w jednym z tych budynków?
Nie słyszałem, proszę panią.
Też nie? To jest właśnie taki budynek.
Tak, a moglibyśmy, jeżeli panu to nie przykro, bo ona się ukrywała w takim budynku. Chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda. Ten układ pan by chciał zobaczyć. Czy można wejść do pana? Tylko na chwilę.
Proszę. O, to tak wygląda.
Jeszcze stary piec.
Tak.
Ta kuchnia u mnie w domu taka była dziś. I tam pokój. I to tak, tu wszystkie takie domki były. Tu jest jeszcze komóreczka w tym. I to tak te domy wyglądały, tak te mieszkania wyglądały.
Jest tu może ktoś z takich starszych mieszkańców, kto mógłby coś pamiętać?
To tam, w tamtej murowance mieszka.
A to z drugiej strony trzeba zejść?
Nie, tędy.
Tędy?
Tak. Proszę, ja zaprowadzę.
Tutaj na Topolowa 6 podczas wojny mieszkała Bronisława i Wawrzyniec Walczak.
Nic państwu nie powiem na ten temat, bo się sprowadziłem tutaj w 80 roku i nic nie mogę powiedzieć. To trzeba było to kogoś starszego, bo my nie... A u nas już nie ma starszych osób, ja jestem najstarsza osobą.
Czyli nic się tu już nie dowiemy.
Nic, państwu nic nie powiem, bo naprawdę, że nie wiem. No co ja mogę powiedzieć?
Byście tutaj mnie nie widzieli, żeby nie mnie i nie moich dzieci, nie moich wnuków, nikogo by nie było. I ja tego nigdy nie zapomnę. Ja nie wiem, czy ja bym mogła. Jakbym miała dzieci, bym wiedziała, że mogą ich zabić. Nie wiem, to trzeba być bohaterem. I było w Polsce, byli tacy. Byłam dorosła, jak już mogłam, to kiedyś przyjechałam z grupą do Polski i widziałam jednego pana, takiego trochę starszego, z taką czapką. Ja pytam się, czy pan zna tutaj Walczaków? To on mówi, Walczaki? To Walczaki? Tam. No i tak pamiętam, mam zdjęcie, zrobiłam tam. Ale oni nie żyją.
Poszukuję potomków rodziny Walczaków.
Synów Kazimierza i Heleny z Siedlec.
Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość.
Szukam wnuka Bronisławy i Wawrzyńca Walczaków, Jana lub Jerzego.
Synów Kazimierza i Heleny.
Halo?
Czy to jest pan?
Ja.
Bo ja pana szukam od pół roku.
A co, spadek dostałem?
Nie. Pana babcia Bronisława Walczak przechowywała małą Żydówkę, Hawę Nisimow, podczas wojny. I ta Żydówka poszukuje pana od dawna.
Aha, no to już pani znalazła Jana.
Czy mogłybyśmy się z panem spotkać?
Tak, bardzo chętnie. Czekam z ciekawością, że tak powiem.
Jak dwa dni temu, jak jechałem do Gryfic i pani do mnie zadzwoniła, to mnie po prostu, że tak powiem, opadła kopara, jak to się mówi. I tego, no i zaszokowało mnie to troszeczkę, szczerze powiem. No, bo się, różne historie się słyszy, ale żeby siebie taka historia dotyczyła, to coś w tym jest, no. Babcię to znam, pamiętam. Zawsze była taka wysoka, szczupła, przystojna babka. Nigdy nie mogliśmy za nią nadążyć. Jak szła do kościoła, była bardzo religijna. To muszę powiedzieć. Katoliczka do kwadratu. I takżeśmy mówili, że za babcią, jak miała nawet te... Zmarła w roku 90... Miała 93 lata, jak zmarła. Tak zawsze się z bratem śmieje, że za babcią to nikt nie nadąży, jak leci do kościoła. No. Dziadka nie pamiętam w ogóle. Zmarł, jak miałem roczek, no to... Tylko mama mi o niej opowiadała, bo oni dobrze ze sobą żyli. Moja matka właśnie ze swoim teściem, no.
Z Bronisławą trochę gorzej. Nie?
Trochę gorzej było, to były takie konflikty, no. Nie wiem na jakim zasadzie, no ale coś tam było, no nie wiem.
Czy pana babcia opowiadała panu?
Nie. Ja to wiem wszystko od mamy, że dziadek wysyłał tam, załatwiał papiery. Babcia na ten temat nigdy nic nie mówiła. Tylko to tam wiedziałem, żeśmy z bratem znaleźli tam Te listy z Izraela, to w latach 60. to nas zainteresowały właśnie te znaczki takie, jakie to zgrzaczki, tam są te robaczki.
A kto pisał?
No właśnie, z tego co ja wiem, co mi przekazała moja mama, że dziadek pomagał takiej właścicielce apteki, ta moja wersja jest taka, znajomość, to ja wiem, właścicielce apteki z Siedlec i załatwił jej dobre papiery i wysłał ją, nie wiem, czy z córeczką teraz, bo już teraz też już po tym, co mi pani powiedziała, to też nie mogę tak przyporządkować tego wszystkiego, ale że ją wysłał na roboty do Niemiec, jak to się mówi. Że pod latarnią najciemniej. No i przeżyła tą wojnę tam i później wylądowała w Izraelu. No i tam wiem, że z babcią pisały. Pisała do babci, że tam na początku klepała tą biedę i tak dalej, ale nie myśli o powrocie do Polski, delikatnie mówiąc.
Już z Izraela?
Z Izraela, tak. Izraela. To lata 60., początek lat 60. No ja wtedy miałem ile? 7-6 lat. To też nie interesowałem się tym. Tylko wie pani, egzotyczny list przychodzi, no to co? Ale babcia nigdy nie mówiła na ten temat. Nigdy się nie chwaliła.
A to była taką skrytą osobą?
Nie, nie, ale no widocznie... Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Może uważała to za swój katolicki obowiązek, czy tak dalej, no ciężko mi powiedzieć, naprawdę.
Może była się konsekwencji?
No ale jakie konsekwencje?
A o Hawie kiedyś ktoś...
Nic, ja nie wiedziałem. Ja nawet nie wiedziałem, że oni przechowywali przez 3 lata dziewczynkę. To jest dla mnie naprawdę duży szok i duże zaskoczenie. Wiem, że pomagali Żydom, dziadek, zresztą jako ten urzędnik tam w tych ubezpieczalni, czy tam gdzieś, nie wiem, że z tego teraz, co pani mówi, to ta aptekarka to nie była jedyną osobą, której oni pomogli, bo jeżeli... To funkcjonowało w jakiś sposób, jako droga ratowania tych współobywateli.
Odkrywa pan teraz dziadków na nowo?
No trochę. Trochę, no. Ciekawe, że... Nie wiem, no. Świadomość była tego, że tam pomagali Żydom, ale że przechowywali przez 3 lata dziecko, to już jest dla mnie... I to o takim wyglądzie, prawda? To już jest dla mnie... No, jak to powiedziałby ten Leroy, duży szacun. No.
A jak pan się w ogóle poczuł i co pan powiedział, otrzymał tą informację, kiedy do pana...
No tak zdziwiłem się, no i to tak rozmawiałem z córką, żeby taki telefon dostałem, a ona mówi, tata, przecież to jak z jakiejś opowieści, czy tam z jakiegoś kryminału. No ciekawe jestem, jak to się dalej potoczy. Dobrze by było, żeby tam jakoś tych moich dziadków uhonorować. Już nie mówię tam drzewkiem, wiadłaczem, ale chociaż jakiś tam, żeby zostali dla potomności, że nie wszyscy Polacy to antysemici. O.
A z Hawą chciałby się pan spotkać?
No czemu nie? Ja teraz mam dużo czasu. Latem trochę mniej, bo wie pani, tutaj trzeba trochę pobyć w tym niechorze, ale teraz? Czemu nie? Nie wiem, czy ona pamięta tych moich, bo no, babcie pamięta, bo jeżeli tam, bo dziadka może mniej pamiętać, bo dziadek pracował przecież i to tak jest, no.
A jak się ułożyły dalsze losy Walczaków? To znaczy tak, Bronisława wyprowadziła się do Warszawy, tak?
To w latach 70. dopiero. No. Z tego co wiem, bo tam było 4 braci, prawda? To jeden Zdzisław to wylądował w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, potem wylądował w Anglii, w Szkocji, w Edynburgu, skończył medycynę tam. No i później pracował, nawet dość dobrze wylądował, pracował jako superintendent na Małych Antylach. Wiem, że jeszcze ta, jak zmarł, to jeszcze babcia korespondowała z tą jego żoną Szkotką. No. Tak, żeśmy się śmiali zawsze, że nie ma co na spadek po wujku liczyć, bo ma żonę Szkotkę. No, no i miała przyjechać do Warszawy do tego, ale zmarła jej się. No. Ona wróciła potem do Szkocji po tej śmierci. Tego, no co, mój ojciec, no to mieszkał w Warszawie przez... Za Stalina nie mógł trochę pracy dostać, bo pisał, że brał udział w powstaniu warszawskim jako akowiec w tych personalnych. No tam wreszcie mu ktoś wybił z głowy, no i jakoś tam brat się rodził w Lublinie, bo tam pracował w tych zakładach. Mechanizm, inżynier z wykształcenia. Potem ja w Warszawie, bo już od 56 roku żeśmy się przeprowadzili do Warszawy. No i ten najmłodszy to zmarł wcześniej. Ten Symforian Well. Florek. Pamiętam jeszcze, leżał w trumnie z taką czarną brodą. To był taki z dzieciństwa. No, to ja wtedy miałem, jak on umarł w 61 roku, to ja miałem 6 lat wtedy. ale już byliśmy w Krakowie. Ja tylko pamiętam, jak to się mówi, był wystawiony na marach, jak to się mówi. A tak to dalej, no to oni w Krakowie, tam była ta jego żona, miał jedną córkę, Elżbietę, która jest. Tydzień temu mnie odwiedziła nawet z swoim synem. Ten syn już ma, czyli wnuk syn Floriana ma już 27 lat. No. Ona jest nauczycielką w szkole podstawowej. No. Lubi swój zawód.
Czyli my myślałyśmy, że nie przetrwał nikt z rodziny Walczaków. A okazuje się, że to wcale
żyją
liczna rodzina.
Się. Chociaż zobaczymy, co się dalej rozmnożą. Jest ja, jest mój brat, starszy ode mnie.
Gdzie?
W Nadarzynie mieszka pod Warszawą. I jest, to są te powiedzmy, wnuczki. I Elżbieta, ta nauczycielka. Potem wiem, że ona ma tego syna, Mateusza. Ja mam dwoje dzieci jeszcze. No i mój brat też ma dwoje dzieci. Tylko, że to już one są adoptowane. Ale nazwisko mają Walczak, no. Bo ja z córką rozmawiałem, to była też zaskoczona, w ogóle zafascynowana. Co to jest? No, niesamowite wręcz. No. Ona, my mamy, w sensie ze strony mojej żony, mamy już, tam dziadkowie też ukrywali to na wsi, tam w Sadownym, Żydów i oni są już, też mają medal Sprawiedliwi wśród Narodów Świata i nawet chyba drzewko tam jest posadzone. A Beatka się ucieszyła, że o, po tej stronie też będzie ktoś, no. Takie sympatyczne trochę, no nie? No miejmy nadzieję, że, jak to się mówi, całej prawdy dowiemy, bo nikt się w tym rodzinie nie chwalił, no. Tym bardziej babcia długo żyła. Bo też nie mówiła nic na ten temat.
Ile trzeba było mieć w sobie odwagi i rzeczywiście jakbyś niezwykłą rodziną, żeby mieć czterech synów i każdy z nich walczył o Polskę, trzech w AK, a jeden w siłach zbrojnych na Zachodzie i ukrywać...
Mi się wydaje, że wie pani, co to jest? To jest to właśnie pokolenie Kolumbów. Nazwijmy to tak, że ta druga Rzeczpospolita potrafiła wychować tych ludzi. A teraz jak się patrzy, no... Nie będę komentował politycznie, bo znowuż powiedział, że dolewam wody do ognia. No ale, no niestety, podzielono nas. I to nie teraz nas Kaczyński czy tam Tusk podzielił, tylko podzielono nas w 1945 roku. Moja nauczycielka, miałem nauczycielkę polonistyki. Już nie żyje taka pani Wiśniewska. To były lata jeszcze 70. Bardzo dobra polonistka. I ona mi opowiadała tak już w mniejszym gronie, że jak weszli Sowieci i tworzyli milicję, to się wszystkie Szumowiny do milicji zapisywały dupę. No i to wszystko jedno. A ja nienawiść do Sowietów wysyłałem z mlekiem matki. Dlatego, że kiedyś z pociągu wyrzucili Sowieci. No. A polscy oficerowie stali, nic. No a poza tym jestem synem AK-owca, no i powstańca, no to już wszystko wiadomo.
Halo? A, Żaneta, co słychać u ciebie?
A ja dzwonię z bardzo dobrą wiadomością. Znalazłyśmy z Adą wnuka Bronisławy Walczak, Jana
tak?
Walczaka. Tak, znalazłyśmy.
Który z nich?
Jan Walczak.
Naprawdę? Bardzo się cieszę. Ja bardzo, bardzo chcę się z nim spotkać. A wiesz, że ja mam zdjęcie z tamtych lat. Jak jestem na kolanach tego Walczaka, Wawrzyńca, jedno zdjęcie i drugie, jak jestem sama, siedzę z tyłku.
No, dziadka nie poznaję, bo go nie widziałem nigdy. Ja go widziałem, tylko nie pamiętam, bo ja siedziałem na kolanach u mamy, a wtedy w Kielcach i on, jak ja miałem wtedy roczek i później zmarł. No, jego nie pamiętam. Natomiast wydaje mi się, szczerze powiem, to śmieszne, ale tam wisi taka makata na ścianie. I ona mi się wydała naprawdę znajoma, jak mi pani to pokazała. Nie wiem, być może przecież babcia może nie wyrzuciła tego, bo myśmy jeszcze w latach 60. jeździli do Siedlec do babci. Babcia miała piękny, duży ogród. Jeszcze pamiętam bzy i koty hodowała. Kotów to zawsze było zatrzęsienie. No.
A to jest Chawa.
Chawa, no. Ja szczerze powiem, wiedziałem, że dziadek pomagał Żydom, wysyłał ich na roboty do Niemiec, ale że babcia z dziadkiem przechowywali przez 3 lata żydowskie dziecko, to dla mnie jest szok, nowość. Nie mówiło się o tym. Nie wiem, czy nawet moja mama wiedziała, bo może by powiedziała, bo wiedziała, że dziadek pomagał jako ten kierownik ubezpieczalni. Wystawiał tam papiery i tak dalej. Jak ktoś miał prawdopodobnie odpowiedni wygląd, żeby się do tych Niemiec załapać. No. na robotę.
Ale tata też na przykład nie mówił o tym?
Tata nie. Mój tata w ogóle był małomówny, skryty był, taki zamknięty w sobie. No.
A pamięta pan na przykład krzaki malin, które tam były? Bo chyba pamięta.
Ja pamiętam malin. Bzy. Malin też, ale ja tak mi zapadło, jak żeśmy na dzieciaki po tym ogrodzie latali, to pamiętam, że tam było takie wyjście na pola, tam się chodziło po mleko do takiej wsi, chyba z kilometr, i było pełno bzów. Pełno bzów. Jak to kwitło wtedy, to tak pięknie było. No. Ale bzy to mi utkwiły.
Tak, słucham?
Czy ja się dodzwoniłam do córki, tak, Symforiana i Stanisławy?
Tak.
Pani Elżbieto, to pani. My pani szukamy co najmniej kilka miesięcy, a szukamy pani dlatego, że szuka pani pewna pani właśnie, dzisiaj już 77-letnia, która bawiła się z pani tatą, jak była dzieckiem.
Tak.
I która przeżyła dzięki pani babci Bronisławie i dzięki dziadkowi Wawrzyńcowi, bo pani babcia ukrywała ją przez 3 lata za szafą w swoim domu.
Coś słyszałam ze wspomnień taką historię.
A czy pani pamięta babcię Bronisławę? Miały panie kontakt?
Pamiętam, ale to tylko jako dziecko. Powiedzmy z czasów komunii.
Czyli jakoś takiego ścisłego kontaktu z babcią pani nie miała?
Parę razy w Krakowie była, to mąż miał małe mieszkanko w Krakowie z mamą i tam bywała, odwiedzała nas, ale tak gdzieś po 10 roku życia, ona chyba jakoś w tych czasach była już pod opieką tam w Siedlcach, w Warszawie.
No miejmy nadzieję, że całej prawdy dowiemy, bo nikt się w tym rodzinie nie chwalił. No. Nie wiem dlaczego.
Tak, to był reportaż mój i Ady Andrzejewskiej pod tytułem Potomkowie Kolumbów. Jak państwo słyszeli, udało się. Skontaktowałyśmy Haven i Simow i potomków rodziny Walczaków, wnuczęta tak naprawdę, albo już dzisiaj dorosłe wnuki rodziny Walczaków. Pewnie będą się spotykać, pewnie będą do siebie dzwonić. Ja skądinąd wiem, że Hawa już dzwoniła do i pana Jana i do pani Elżbiety, tylko nie mogła się dodzwonić. Ale być może dziś albo jutro jednak będą mogli ze sobą porozmawiać. Nie poprzez dziennikarzy, nie za pomocą mnie jadę, tylko właśnie tak sami, już bez nas. My zrobiłyśmy swoje. I muszę państwu powiedzieć z megalomanią, może nijaką, że mamy takie sadą poczucie spełnionego obowiązku. I jakiegoś dobra chyba też, które zrobiłyśmy, poza tym, że nagrałyśmy ten reportaż. Tak, ale teraz się pochwaliłam niesamowicie. Tak, ale rzadko się zdarza, że autor ma taką satysfakcję, że poza dokumentem, poza reportażem powstaje jeszcze jakieś dobro dodane. A tutaj mam wrażenie, że coś takiego powstało. Kończy się wieczór z reportażem. Żegnam państwa. Spotkamy się zresztą za tydzień. Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.